Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jak mówiłem ostatnio, po homilii celebrans powinien wrócić na miejsce przewodniczenia i usiąść, zachowując przez chwilę milczenie. Następnie wstaje, a wraz z nim całe zgromadzenie i razem recytują credo, czyli wyznanie wiary. Łacińskie słowo credo pochodzi od bezokolicznika credere i oznacza wierzyć. Wyznanie wiary rozpoczyna się bowiem od słów wierzę w jednego Boga. Dwa razy w roku, czyli w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca i w Boże Narodzenie 25 grudnia, podczas wyznania wiary całe zgromadzenie przyklęka na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. W ten sposób podkreśla się w liturgii wielkość tajemnicy wcielenia. Zgodnie z przepisami liturgicznymi, credo powinno być recytowane lub śpiewane razem przez celebransa i lud zawsze w niedzielę i uroczystości. Można je wykonać także z okazji szczególnie uroczystych celebracji. W niedzielę i uroczystości nie wolno go jednak opuszczać, chyba że w czasie mszy świętej sprawowane są inne obrzędy, na przykład śluby zakonne czy sakramenty, jak chociażby chrzest. Wówczas zamiast zwyczajnego wyznania wiary jest jego skrócona forma w postaci kilku pytań i odpowiedzi. Jeżeli wyznanie wiary jest śpiewane, wówczas intonuje je celebrans albo kantor czy schola. Podobnie jak chwała na wysokości Bogu, credo może być śpiewane przez wszystkich razem albo na przemian z kantorem lub scholą. Podobnie przy recytowaniu. Można je recytować z podziałem na chóry. Na przykład kolejne części na przemian recytują kobiety i mężczyźni, albo prawa i lewa strona nawy Kościoła. W odróżnieniu od codziennego pacierza, w którym wyznajemy wiarę za pomocą tzw. składu apostolskiego, rozpoczynającego się od słów wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, we mszy świętej używa się niemal wyłącznie tak zwanego symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, który rozpoczyna się od słów wierzę w jednego Boga. Aby to wyjaśnić, sięgnijmy trochę do historii. Otóż w każdej religii jest jakaś forma wyznania wiary, czyli deklaracji w co i jak się wierzy. Takie wyznanie wiary było także w Starym Testamencie. Na przykład znana modlitwa Szema Izrael, słuchaj Izraelu. W Nowym Testamencie są liczne formuły doktrynalne, zwłaszcza w listach świętego Pawła, które stanowią pierwotne wyznanie wiary. Przykładem tego są słowa z listu do Rzymian. Wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy praktykowano jeszcze chrzest dorosłych, zanim dostąpili oni tego sakramentu, musieli odpowiedzieć na serię pytań odnośnie do tego, w co wierzą. Ta praktyka jest zachowana także dzisiaj podczas obrzędu Chrztu Świętego oraz przy okazji odnowienia przymierza chrzcielnego, jakie praktykuje się w czasie Wigilii Paschalnej. W miarę rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa zachodziła potrzeba jakiejś syntezy wiary i zarazem czegoś w rodzaju znaku rozpoznawczego uczniów Chrystusa rozproszonych w świecie pogańskim. W tym celu powstawały tak zwane reguły wiary, czyli krótkie deklaracje najważniejszych prawd dogmatycznych, nazywane także symbolami wiary. Na przełomie III i IV wieku liczne synody biskupów i sobory w ramach burzliwych dyskusji doktrynalnych wypracowywały różne wersje tychże symboli wiary. Ostatecznie upowszechniła się synteza wiary chrześcijańskiej przyjęta na soborze w Nicei w 325 roku i potwierdzona na soborze w Konstantynopolu w 381 roku. Stąd mamy symbol wiary nicejsko-konstantynopolitański. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie od razu był on używany w liturgii mszy świętej. Początkowo całą sprawowaną Eucharystię uważano za wyznanie wiary, dlatego nie było oddzielnej formuły. Najprawdopodobniej wyznanie wiary w starożytnej mszy świętej pojawiło się na przełomie V i VI wieku i w niektórych regionach było odmawiane przed komunią świętą, aby w ten sposób oczyścić serce na przyjęcie Chrystusa. W Rzymie wyznanie wiary w czasie mszy świętej zaczęto recytować dopiero około XI wieku. Miało ono miejsce zaraz po czytaniach i homilii jako odpowiedź na Słowo Boże. Ta praktyka dotyczyła tylko mszy świętych w niedzielę i uroczystości. Tak więc obecne normy liturgiczne dotyczące credo są nawiązaniem do rzymskiej tradycji. Jaką zatem funkcję w liturgii mszy świętej pełni odmawiane wyznanie wiary? Otóż można wskazać na kilka funkcji. Po pierwsze, credo jest odpowiedzią tak całego zgromadzenia liturgicznego na usłyszane Słowo Boże. Jest aktem wiary, w którym wierzący uznaje objawienie Boże w społeczności Kościoła za swoją normę życia i zobowiązanie się do dawania świadectwa. Z tej racji wyznanie wiary jest w liczbie pojedynczej. Mimo iż credo recytują wszyscy razem, to jednak mówią każdy we własnej osobie. Mówią wierzę, a nie wierzymy. Po drugie, wierni przez wyznanie wiary deklarują, że uznają jednego Boga jako Ojca Wszechmogącego, który jest stwórcą całego świata. Jest to niejako odpowiedź na pierwsze przykazanie boskie – nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Po trzecie, wyznanie wiary ma formę bardzo uroczystą, zwłaszcza wtedy, gdy jest śpiewane, przypomina hymny. Pełni więc funkcję uwielbienia Boga w trójcy osób. Po czwarte, credo jest wyrazem zaangażowania. Nie chodzi bowiem o samo wyrecytowanie zbioru formuł, ale o włączenie się w realizację zbawczych planów Boga, jakie aktualizują się we wspólnocie Kościoła. Oznacza to, że każdy ochrzczony dąży do świętości nie w pojedynkę, własnymi drogami, ale we wspólnocie Kościoła Świętego i pod jego przewodnictwem. To między innymi wyraża zgodne i harmonijne recytowanie wyznania wiary z całym zgromadzeniem, a nie każdy po swojemu, według własnego rytmu. Tak jak mówimy jednym głosem, tak pozostajemy w jedności wiary. Jest to więc także doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. I wreszcie wyznanie wiary we mszy świętej ma funkcję kerygmatyczno-dydaktyczną. To znaczy, że zanim rozpocznie się sprawowanie Eucharystii, całe zgromadzenie liturgiczne przypomina sobie w zwięzłej formie zasadnicze prawdy wiary, która upoważnia do eucharystycznego zjednoczenia z Chrystusem. Po credo następuje modlitwa powszechna, zwana także modlitwą wiernych, w której zgromadzenie odpowiada na Słowo Boże przyjęte z wiarą. modląc się w różnych potrzebach Kościoła, nie tylko daje praktyczny wyraz swej wiary, ale także spełnia swą funkcję kapłańską, funkcję uświęcania świata i innych. Jest to modlitwa powszechna, to znaczy obejmuje cały świat, wszystkich ludzi i cały Kościół, a nie tylko sprawy obecnych na mszy świętej. Nazywa się ona, jak wspomniałem, modlitwą wiernych, gdyż to właśnie lud Boży zanosi te modlitwy. Z tej racji celebrans na początku krótkim wprowadzeniem z miejsca przewodniczenia zachęca obecnych do zanoszenia modlitw, same zaś wezwania powinny być wypowiadane przez świeckich, a nie przez celebransa, gdyż, jeszcze raz podkreślmy, jest to modlitwa wiernych. Przepisy jednak dopuszczają możliwość, aby wezwania odczytywał także diakon albo lektor lub kantor. Właściwym miejscem sprawowania modlitwy powszechnej jest ambona. Wezwania powinny być zwięzłe i konkretne, ułożone w formie intencji modlitewnych, czyli o co mamy się modlić. Mają dotyczyć najistotniejszych spraw, a więc powinny być nieliczne. Zwykle jest ich od 5 do 7 czy 8. Wprowadzenie ogólne do mszału rzymskiego podaje, że proponowane intencje powinny być nieliczne, ułożone w duchu mądrej wolności, zwięzłe i wyrażające błagania całej wspólnoty. To numer 71. Błędem zatem jest dość powszechny zwyczaj podczas uroczystych celebracji, który nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach liturgicznych, że wezwania obudowane są cytatami z Pisma Świętego, niekiedy nawet kilkuzdaniowymi, przez co stają się katechetycznym pouczeniem, nie zaś intencją wzywającą do modlitwy. Przepisy liturgiczne wyraźnie określają, co powinno być przedmiotem modlitwy powszechnej i w jakiej kolejności powinny być zanoszone te zwięzłe wezwania. Kolejność jest następująca. Najpierw w potrzebach Kościoła, ewentualnie papieża i duchowieństwa, potem za rządzących państwami i o zbawienie świata, za ludzi doświadczanych różnymi trudnościami oraz, jako ostatnie, za miejscową wspólnotę czy też za obecnych na liturgii. Zwyczajowo jako przedostatnie dodaje się wezwanie za zmarłych, szczególnie wtedy, gdy odprawia się mszę świętą właśnie za zmarłych. Na każde wezwanie wierni mogą odpowiadać „Wysłuchaj nas, Panie” lub jakąś inną błagalną aklamacją albo po prostu modlić się w milczeniu. W modlitwie powszechnej nie przewiduje się aktów dziękczynienia czy uwielbienia. Modlitwę powszechną zamyka krótka oracja celebransa, którą wypowiada on z miejsca przewodniczenia. I na tym kończy się pierwsza zasadnicza część mszy świętej, jaką jest liturgia słowa. Bezpośrednio po niej rozpoczyna się druga część, czyli liturgia eucharystyczna.